jak ziemia pragnie deszczu, gdy sucha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do Ciebie duchu wołam, tak bardzo chcę.
Przyjdź, Duchu Święty, i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej. Duchu Święty, przyjdź i prowadź nas. Sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Kolejne nasze rozważanie. Trwamy w tych rzeczywistościach ostatecznych. Rozważaliśmy rzeczywistość sądu szczegółowego, rzeczywistość nieba, rzeczywistość czyśćca, a dziś z kolei przychodzi kolej na rzeczywistość piekła. To punkty w katechizmie od 1033 do punktu 1037. Serdecznie zapraszam do współtworzenia, do wspólnej refleksji na temat tej rzeczywistości, rzeczywistości piekła, o której być może obecnie troszeczkę mniej słyszymy, ale to nie zmienia faktu rzeczywistości tego stanu. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. W ten sposób Pismo Święte przypomina nam o sprawach ostatecznych, o śmierci, o sądzie Bożym, powtórnym przyjściu Chrystusa i o zbawieniu. Każdy człowiek jest powołany do świętości na wzór świętości samego Boga i w konsekwencji do życia wiecznego. To jest cel naszego życia. Czy wędrujemy przez życie z tą świadomością pośród swoich zajęć, obowiązków, to co teraz robisz, to co jest twoją rzeczywistością życia, twoje powołanie, twoje spotkania, osoby, które napotykasz na drodze swojego życia, to wszystko, co podejmujesz, czy wykonujesz, czy przeżywasz z świadomością celu naszego życia, którym jest życie wieczne, którym jest świętość. To powołanie zostało wpisane w człowieka już w akcie stwórczym, a jego potwierdzenie przyniósł Jezus Chrystus. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Całe nauczenie Pana Jezusa jest dobrą nowiną o zbawieniu. Na kartach Nowego Testamentu Pan Jezus niejednokrotnie wzywa do podjęcia wysiłku, aby uzyskać zbawienie. W Ewangelii według świętego Mateusza czytamy: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna droga, która prowadzi do zguby. To wezwanie jest złączone z wezwaniem do nawrócenia i przestrogą przed utratą życia wiecznego w Królestwie Bożym. Ponieważ człowiek otrzymał świętość jako zadanie do wypełnienia, to będzie również rozliczone z jego realizacji. W sposób bardzo jasny przypomina nam to, o tym przypowieść chociażby o talentach, o minach. Słowa Chrystusa skierowane do człowieka, który zakopał talent w ziemi, pobrzmiewają grozą, surowością. Pan Jezus zapowiada z całą surowością, że pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Czytamy w Ewangelii według świętego Mateusza. Oraz idźcie precz ode mnie, przeklęci w ogień wieczny. Nauczanie Kościoła o rzeczach ostatecznych nie może pominąć nauki o potępieniu czy o piekle. Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei przypomina, że w praktyce duszpasterskiej po Soborze Watykańskim II nauczanie o sprawach ostatecznych zostało poniekąd zagubione. Należy jednak przypomnieć, że w niezbyt odległych czasach, czy w kazaniach rekolekcyjnych, czy misyjnych, te sprawy stanowiły nienaruszalny punkt programu rozważań. Kaznodzieje w sposób obrazowy, sugestywny mówili na ten temat. Ten styl duszpasterski miał charakter głęboko personalistyczny. Pamiętaj, że ostatecznie staniesz przed Bogiem z całym twoim życiem, że poniesiesz przed Jego sąd odpowiedzialność za wszystkie twoje uczynki, że będziesz sądzony nie tylko z twoich czynów i słów, ale także nawet z najbardziej ukrytych myśli. To zagubienie, jak stwierdza Jan Paweł II, nie tylko duszpasterskiej praktyki, ale także samego człowieka, który w dzisiejszej cywilizacji staje się niewrażliwym na sprawy ostateczne. Znajduje swoje źródło z jednej strony w tym, co nazywamy sekularyzacją, sekularyzmem, postawą konsumpcyjną, nastawioną na używanie dóbr tego świata. Z drugiej strony w jakiejś mierze przyczynia się do tego doczesne piekło, które zgotowali ludzie. Obozy koncentracyjne, gułagi, bombardowania. Niemniej jednak nauczanie o sprawach ostatecznych wynika z całego Pisma Świętego i jest nadal obecne w nauce Kościoła. Jakże wielu uczyniłoby wiele, aby tą doktrynę usunąć z chrześcijaństwa, gdyby to było tylko w naszej mocy. Ma ona jednak pełne uzasadnienie w Piśmie Świętym, a szczególnie w słowach naszego Pana. Zawsze też była wyznawana przez chrześcijan, ma też poparcie rozumu. Jeżeli się gra, istnieje możliwość przegranej. Jeśli szczęście człowieka polega na samopoddaniu się, to poddania tego można dokonać tylko samemu, choć wielu ludzi może w tym pomóc. Można też odmówić. Pan Jezus ostrzegał nas przed możliwością piekła wielokrotnie i z największą powagą. Również Kościół, Pismo Święte, wielokrotnie z najwyższą powagą ostrzega przed możliwością wiecznego potępienia, przed możliwością piekła. Ale przecież te same trzy autorytety są również jedyną pewną podstawą naszej wiary w niebo, a także w Bożą miłość i przebaczenie. Boże przebaczenie jest czymś, czego ludzki rozum sam nie mógłby poznać, ponieważ zależne jest ono od wolnej decyzji Boga. A nasza wiedza o Bożym przebaczeniu opiera się na Bożym objawieniu nawet tej niezwykłej tajemnicy. Wiara oznacza odpowiedź na to właśnie objawienie i akceptację tego właśnie daru. To też nasza wiara w rzeczywistość piekła opiera się dokładnie na tym samym autorytecie, co nasza wiara w rzeczywistość nieba. Jest nim Chrystus, Jego Kościół i Pisma Kościoła. Spójrzmy, a dzisiaj, gdybyśmy poszli na ulicę i zapytali, przeprowadzili pewnego rodzaju sondę, czy wierzysz te rzeczywistości ostateczne, czy wierzysz w niebo, czyściec, piekło, to jeśli chodzi o niebo, to jeszcze gdzieś tutaj byłoby wiele może osób, które tak potwierdzamy, wierzymy w taką rzeczywistość, ale jeśli chodzi o rzeczywistość piekła, to czasem już nie byłoby takiej powszechności. Gdzieś oddalamy, odrzucamy od siebie taką możliwość, możliwość wiecznego potępienia, wiecznego cierpienia. A przecież ta prawda zarówno o niebie, o czyśćcu, o tych sprawach ostatecznych, jak i o piekle opiera się o ten sam autorytet, jakim jest Chrystus i Jego Kościół, Pismo Święte. Piekło jest realną możliwością, ponieważ nasza wola jest wolna. Jeśli przyjrzymy się konsekwencjom wynikającym z nauki o wolnej woli, to zobaczymy, że nauka o istnieniu piekła jest koniecznością, konieczną częścią tego, tak ujmijmy, pakietu. Nasze zbawienie opiera się w swojej istocie na zjednoczeniu z Bogiem, duchowym małżeństwie, relacji, miłości z Panem Bogiem. Miłość zaś ze swojej istoty jest wolna. Jest wolnym wyborem woli. Pan Bóg w sposób wolny dokonał swej części dzieła miłości poprzez obdarzenie nas istnieniem w akcie stwórczym, następnie zaś wybawił nas od grzechu, płacąc za to na krzyżu nieskończoną dla samego siebie cenę. Jeśli jednak my nie wykonamy w sposób wolny naszej części, nie możemy osiągnąć owego końcowego zjednoczenia z Bogiem w miłości. Pan Bóg nie zmusi nas do miłości. Jeśli wolność podlega sile przymusu, to przestaje być wolnością. Jeśli zaś jest wolna, nie może być przymuszona. Nie możemy być zjednoczeni z Bogiem, jeśli nie wybieramy w sposób dobrowolny Jego miłości. Nie możemy jednak kochać Boga, jeśli grzeszymy ciężko, czyli śmiertelnie, w ważnej materii, z pełną świadomością i umyślnym przyzwoleniem woli. Kiedy grzeszymy przeciw Niemu, przeciw naszym bliźnim, przeciw nam samym. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Czytamy w pierwszym liście świętego Jana Apostoła. Kto nie miłuje, trwa w śmierci. Umrzeć w grzechu śmiertelnym, nie żałując za niego, nie przyjmując miłosiernej miłości Boga, oznacza pozostać z wolnego naszego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Czy my mamy świadomość, co to zdanie oznacza? Pozostać z wolnego naszego wyboru na zawsze oddzielonym od Niego. Ten stan ostatecznego samowykluczenia z jedności z Bogiem, z jedności z świętymi, określa się słowem piekło. Bóg nie przeznaczył nikogo do piekła. Przyczyną piekła nie jest Bóg, ale człowiek. Pan Bóg przebacza każdy grzech, jeśli tylko żałujemy, póki jeszcze jest czas. Czas życia. Pan Bóg już nam przebaczył, ale przebaczenie jest darem, darem miłości. I dar, jako dar, musi być przyjęty w wolności, dokładnie tak, jak w wolności został ofiarowany. Jeśli w sposób wolny nie przyjmujemy go, póki jeszcze jest czas, nie będziemy go mieli na zawsze, nie doznamy przebaczenia, otrzymamy sprawiedliwość zamiast miłosierdzia, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, czytamy w liście do Rzymian. I co niezmiernie ważne, nie ma żadnej drugiej szansy po śmierci, ponieważ nie ma więcej czasu. Czas naszego życia dobiega końca z każdą godziną, minutą, sekundą, tchnieniem. Czas naszego życia dobiega końca. Czas na skruchę i zbawienie jest teraz, oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Po śmierci nasza dusza nie jest już w materialnym ciele, w materialnym wszechświecie, który jest miejscem, gdzie płynie czas. Śmierć jest ostatecznym i definitywnym punktem, zza którego nie ma powrotu. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, czytamy w liście do Hebrajczyków. Czas, bezcenna rzeczywistość. Dlatego tak wielu ludzi robi tak wiele, aby ten czas przedłużyć swojego życia. Tylko po co? Tylko po co? Daj Boże, aby się nawrócić. W tym celu. Aby mieć więcej czasu na nawrócenie. Jak scharakteryzować tę rzeczywistość piekła? Pisarze średniowieczni, oni charakteryzowali, to było dla nich czymś takim charakterystycznym, używali pewnych obrazów, wyrazistych obrazów na przedstawienie piekła, ukazując je na przykład jako więzienie otoczone grubymi na 1000 kilometrów starowymi murami. Potępiony ma mniejszą nadzieję na ewentualną ucieczkę z piekła niż więźniowie zamknięci w tego typu miejscu. Dodajmy, z rzeczywistości piekła nie ma wyjścia. Nie ma takiej możliwości. To jest przerażające. Nie ma takiej możliwości. Sens tego typu obrazów malowanych przez pisarzy średniowiecznych, obrazów nie jest ten sens dosłowny, ale jest nieskończenie poważny. Chrystus używał również poważnych obrazów. Na przykład, jeżeli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony, czytamy w Ewangelii według świętego Marka. Kościół nie prosi nas, byśmy brali dosłownie popularne wyobrażenia na temat piekła. Demony z rogami, szponami, widłami, salą jakichś tortur, fizycznym ogniem. Jednakże Kościół prosi nas, abyśmy traktowali poważnie obrazy, które pochodzą od samego Chrystusa. Obrazy mogą być prawdziwe, nawet jeśli nie są dosłowne. Chrystusowe obrazy piekła muszą być prawdziwe, ponieważ pochodzą od samej prawdy, od Jezusa Chrystusa. Najbardziej znaczącym obrazem jest ogień. Jest on czynnikiem niszczącym. Jezus często mówi o gehennie ognia nieugaszonego, przeznaczonej dla tych, którzy do końca życia odrzucają wiarę i nawrócenie. Mogą oni zatracić w nim zarówno ciało i duszę. Spójrzmy, Katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 1034. Gehenna. Gehenna była doliną rozciągającą się poza murami świętego miasta Jeruzalem. Kiedy Żydzi po raz pierwszy weszli do ziemi obiecanej za panowania Jozuego około 15 stulecia przed Chrystusem, zastali tam pogańskie pokolenia Kananejczyków, które wykorzystywały tę dolinę do składania bożkom ofiar ze swoich własnych dzieci palonych żywcem. Żydzi postrzegali to jako tak dalece nadnaturalne zło, iż odmówili zamieszkania w tym przeklętym miejscu i używali owej doliny jedynie do palenia śmieci w ogniu, który płonął dniem i nocą. Gehenna. Ogień jest naturalnym obrazem piekła, z tego względu, iż ogień niszczy. Chrystus mówi nam: nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tych, którzy duszę i ciało mogą zatracić w piekle. Ogień piekielny nie musi być fizycznym, zewnętrznym ogniem, ale niewątpliwie jest duchowym, autodestrukcyjnym ogniem pychy, egoizmu, egotyzmu, samolubstwa, buntu, innymi słowy, autodestrukcyjnym stanem zasklepienia się w samym sobie, niszczącym człowieka przez odmowę dawania samego siebie w wierze, nadziei i miłości. Żadna dusza, która nie obumrze dla swojej własnej woli i nie będzie żyła wolą Boga, nie będzie również mogła żyć z Bogiem w niebie. Jest to związane z faktem, iż najgłębszą istotą życia Bożego i zarazem istotą nieba jest właśnie obumieranie dla własnej woli i życie nieegoistyczną miłością. Utożsamienie wiecznego zbawienia z nieegoistyczną miłością nie jest jedynie wariantem dla ludzi religijnych. Jest koniecznością dla każdej osoby, ponieważ zależy nie od zmiennego wyboru, ale od niezmiennej natury Boga. Skoro sama udzielająca się miłość jest istotą natury życia Stwórcy i projektanta wszystkich ludzkich dusz, to jest również źródłem życia dla każdej duszy, zarówno w czasie, jak i w wieczności. Samo udzielająca się miłość jest tym, do czego zostaliśmy stworzeni. Alternatywą dla niej nie jest inny rodzaj życia, ale śmierć. Spójrzmy, w doczesności śmiercią tego rodzaju jest grzech, który dlatego właśnie nazywamy śmiertelnym. W wieczności śmiercią tą jest piekło. Niezależnie od tego, co jeszcze może znajdować się w piekle, to zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. Wyłączenie od Boga człowiek, wyłączony w ten sposób, może mieć życie i szczęście, dla których został stworzony i których pragnie. Wyłącznie człowiek, który jest z Bogiem, może mieć takie szczęście. Tam, gdzie nie ma Boga, tam jest wieczne nieszczęście, wieczna beznadzieja. Istnieje wiele różnych terminów na określenie istoty tego stanu duszy, który wiedzie do nieba. Stan łaski, nowe narodzenie z ducha, skrucha, pokuta, wiara, nadzieja, miłość, zgodność woli z wolą Bożą, obumieranie dla siebie, pokora. Istnieje również wiele różnych terminów na określenie istoty przeciwnego stanu, tego, który wiedzie do piekła, stan grzechu śmiertelnego, zatwardziałość, niewiara, rozpacz, brak miłości, samolubstwo, pycha, egoizm. Najprostszym sposobem na wypowiedzenie tego, co w istocie, o co w istocie chodzi, są słowa: u końca będą tylko dwa rodzaje ludzi. Ci, którzy mówią Bogu: bądź wola Twoja, i ci, do których Bóg mówi ostatecznie: bądź wola Twoja. Sięgając również do dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej, spójrzmy na punkt 741. Niezmiernie ważne, aby również i ten fragment wybrzmiał. W tym punkcie siostra Faustyna tak notuje: dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni. Jakiż jest obszar jego strasznie wielki, rodzaje mąk, które widziałam. Pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga. Drugie, ustawiczny wyrzut sumienia. Trzecie, nigdy się już ten los nie zmieni. Czwarta męka, jest nią ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej. Jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym. Piąta męka, jest nią ustawiczna ciemność. Straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność, widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze i widzą wszystko zło innych i swoje. Szóstą męką jest ustawiczne towarzystwo szatana. Siódmą męką jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenie, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk. Są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów. Każda dusza, czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej. Umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takimi dręczony będzie przez wieczność całą. Piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie, jak tam jest. Ja, siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. To punkt 741 z dzienniczka siostry Faustyny Kowalskiej, mówiący o rzeczywistości piekła, obrazujący tę rzeczywistość. Nauczanie Kościoła o sprawach ostatecznych nie może być zapomniane, ponieważ misją Kościoła jest prowadzenie ludzi do życia wiecznego. Gdyby Kościół porzucił świadomość ostatecznego wypełnienia się świata na końcu czasów, to przestałby być równocześnie wierny swojemu powołaniu, które otrzymał od Boga w Jezusie Chrystusie. Powołaniu: idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. a to oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Pan Bóg, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, nikogo nie skazuje z góry na potępienie, ale dzięki odkupieniu dokonanemu przez Jezusa Chrystusa daje szansę każdemu, aby mógł osiągnąć zbawienie. Człowiek obdarzony przez Boga miłością i wolnością sam decyduje, czy pójdzie za wezwaniem swego Stwórcy. Ostatecznego rozliczenia z życia ziemskiego dokonuje jedynie sprawiedliwy Bóg, którego sąd będzie opierał się na miłości. Nauczanie o ostatecznym potępieniu, czyli o piekle, nie jest dziś zdezaktualizowane. Nie jest środkiem straszenia, lecz należy do całości nauczania zawartego w Bożym objawieniu i ma służyć podtrzymywaniu świadomości moralnej, abyśmy doszli do wiecznej szczęśliwości. Niech tak się stanie. Amen.